zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zgoda z naturą to jest trudna sztuka, więc skoro o sztukę tutaj chodzi i o edukację w gruncie rzeczy i o taką naszą świadomość, którędy tu z powrotem dojść do źródeł, z których wyszliśmy, to dziś bardzo specjalny gość. Ewa Tatar, Galeria Arsenał, kuratorka wystawy, którą można tam oglądać, która się to wystawa nazywa tak: Na łeb, na szyję bóbr sturlał się ze skarpy. Przecudowna nazwa i bardzo bliska naturze. A ponieważ tutaj o naturę chodzi, to bardzo proszę o wytłumaczenie, jak to jest ze sztuką i z naturą, z artystami, którzy teraz współcześnie poszukują kontaktu z naturą i uczą nas, jak tutaj oglądać bobry, które turlają się ze skarpy i po co przede wszystkim.
Jesteśmy w bardzo trudnym momencie jako cywilizacja ludzka. Mamy już pełną świadomość na temat tego, co się dzieje ze zmianami, czy to geomagnetycznymi, czy klimatycznymi na Ziemi. I od jakiegoś czasu artyści coraz mniej interesują się sztuką i tworzeniem dzieł sztuki, a coraz bardziej interesują się swoim otoczeniem, tym, w jaki sposób mogą wspierać wyobraźnię odbiorców sztuki po to, żeby pojawiały się w naszych życiach pomysły na to, jak możemy żyć lepiej. Ale nie lepiej w takich kategoriach kapitalistycznych, czyli zarabiać więcej, wydawać więcej, ale żyć lepiej, czyli żyć bardziej świadomie, bliżej ze swoimi bliskimi, bliżej z naturą, bliżej z tym, co się dzieje w naszych społecznościach, w jaki sposób możemy razem się organizować, współdecydować, ale nie tylko w dużych sprawach, ale również w takich małych sprawach. I ta wystawa, która jest w Galerii Arsenał, do zobaczenia aż do stycznia, więc jest bardzo dużo czasu, dotyczy właśnie tego uczestniczenia w przyrodzie przez grupę artystów, którzy od kilkunastu lat są związani z rzekami i z wodami i z pływaniem. Ewa Ciepielewska oraz Agnieszka Brzyżańska zainicjowały taki projekt rekonstrukcji galara solnego.
Co to jest galar solny?
Galar solny to jest taka jednostka do przewożenia soli akurat, kilkunastometrowa, która była przez Flisaków tradycyjnie używana w spławach, w spławianiu towarów na Wiśle przede wszystkim. Na innych rzekach były galary, bądź były mniejsze jednostki. Można powiedzieć, że artystki używają tej jednostki wodnej zbudowanej specjalnie na potrzeby tego dziejącego się od wielu lat projektu. To jest taka turystyka wodna dosyć specyficzna, gdzie właściwie spędza się czas na tym, żeby kontemplować przyrodę, obserwować zmiany w tej przyrodzie, jakie zachodzą, ale nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale również na styku przemysłu i kultury ludzkiej i właśnie środowiska przyrodniczego.
Ta wystawa jest po to też, żebyśmy my, widzowie, nawet jeżeli nie partycypujemy na co dzień dużo w sztuce, mogli przyjść i zobaczyć dzieła, nie tylko obrazy, ale i instalacje, po to, żeby wybudzić w nas inne myślenie o naturze niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak, ale też, ja bym powiedziała tak wprost, chcemy przywrócić tradycję biwakowania na przykład. Chcemy zwrócić uwagę na to, że ta Wisła właściwie do połowy jest czysta i nadaje się do korzystania z niej. W zeszłym roku odbył się plener, od którego właściwie wychodzi ta wystawa i z tego pleneru wyszedł pomysł na pokazanie tutaj w Galerii Arsenał obiektów stworzonych przez artystów. W zeszłym roku wybraliśmy się na kajaki na Narwi. Była to niesamowita przygoda. Narew jest bardzo gościnną rzeką, bardzo czystą i głęboką, można pływać w niej. Płynęliśmy kajakami przez 5 dni. Mieliśmy przyjemność nocować na przeciwległym brzegu do sejmiku żurawi, które obradowały nad wylotem, mimo że to był dopiero koniec lipca. Niesamowita noc. Przez dłuższy moment zastanawialiśmy się, czy na pewno nie ma tam jakiejś farmy kurzej, czy na pewno ten dźwięk jest dźwiękiem żurawi. I ostatecznie po wielokrotnych sprawdzaniach i upewnieniach przy pomocy różnych aplikacji i filmików porównawczych znajdowanych w internecie stwierdziliśmy, że to na pewno muszą być żurawie, ponieważ z naszego zakrętu nie widzieliśmy tego miejsca, gdzie one są.
To też przypomnienie jest o tym, że świat natury, świat przyrody to jest niezwykła scenografia brzmieniowa. To fajnie jest zauważyć, a my czasem przechodzimy nad wieloma dźwiękami do porządku dziennego, a tam coś ćwierka. A czasami fajnie jest się zatrzymać i nawet pomyśleć, jak ćwierka, gdzie ćwierka, co ćwierka i czemu ćwierka.
Dokładnie tak. Jest niesamowicie dużo jaskółek mieszkających w skarpach nadrzecznych. Zaczęłam od tych żurawi, ponieważ to jest taki spektakularny dźwięk i rzeczywiście była to symfonia na bardzo wiele głosów. Ale kiedy płynęliśmy kajakami, też w tym roku spłynęliśmy płynęliśmy z Sokołdy do Supraśli. To był 3-dniowy spływ. Kiedy płynie się kajakiem, nie ma innych dźwięków niż te dźwięki, które się wydaje oraz te dźwięki, które są zastane. Więc jeżeli rzeczywiście dba się o higienę akustyczną i nie wprowadza się dodatkowych dźwięków, można masować swoje zmysły koncertem przyrody, który jest niedostępny w ośrodkach miejskich na przykład.
W ten sposób artyści szukają inspiracji, wybierając się w jakąś taką w miarę dziewiczą zieleń, czy próbując analizować to, co się dzieje nad rzekami i w samych rzekach. Co to jest za proces i czy my możemy w tym uczestniczyć jakoś?
Oczywiście, że tak. Kajaki można wypożyczyć. Zachęcam wszystkich do wypożyczania kajaków. Teraz już sezon się kończy, ale można sobie to zaplanować i na przykład można wyruszyć na Biebrze, gdzie wiosną są wspaniałe organizowane spływy, ale można też wypożyczyć kajak indywidualnie, korzystać z tej atmosfery.
W zgodzie z naturą.
Ponieważ sztuka odeszła jakby od tych takich przestrzeni czysto artystycznych i właśnie lubi się wypowiadać na tematy społeczne, to wydaje mi się, że ten zwrot artystów ku tak zwanej dzikiej przyrodzie, której już jakby coraz mniej doświadczamy wokół nas, jest związany z poszukiwaniem przestrzeni do regeneracji i do przyjemności. Że niezależnie od tego, czy jest się artystą, czy strażakiem, to jednak mimo wszystko w naturze się odpoczywa. Zmysły odpoczywają, ciało odpoczywa, też ten zdrowy wysiłek fizyczny sprawia, że zaczynamy inaczej myśleć, wytwarzają się endorfiny, cieszymy się, odświeżamy się, odcinamy się trochę od tych bodźców hałasu, smrodu, toksycznych substancji, w których żyjemy w miastach. Co nie oznacza oczywiście w ogóle, że ta natura jest naturą dziewiczą, jakby to powiedzieli nasi prapradziadowie w mądrych książkach, czy że ta natura jakby nie jest skażona. Jest skażona dotykiem człowieka w takim sensie projektowym, ale jest też skażona różnymi substancjami, które odprowadzamy do tej natury. Na przykład jak płynęliśmy Narwią, byliśmy zachwyceni tym, że właściwie taki ludzki aspekt to są jakieś pojedyncze plaże czy pojedyncze pychówki zaparkowane po boku, ale były takie dwa momenty, gdzie nie pamiętam jakby co to był za zapach, ten drugi zapach, ale pamiętam ten pierwszy zapach bardzo mocno. Wydaje mi się, że to był zapach, który dochodził z fabryki produkcji mączki kostnej. No on jednak dominował przyrodę, dominował zapach tego mułu rzecznego, no bo woda rzeczna ma specyficzny zapach. Ta ziemia w ogóle wokół wody pachnie specyficznie. Roślinność pachnie dużo wyraziście, jeżeli jest wysoka wilgotność. Takimi naturalnymi stanami natury można się rozkoszować, ale nie oznacza to, że ta natura jest taka zupełnie wolna od naszego wpływu jako ludzie. Pamiętamy śnięte ryby w Odrze i pamiętamy wyniki śledztwa w tej sprawie, które tam były prowadzone. To była nasza wina, to była wina ludzi po prostu, że te ryby posnęły. Tak samo właśnie doświadczając Narwy czy doświadczając Wisły, doświadczamy tego wpływu człowieka i widzimy w taki sposób, widzimy bądź czujemy, ten wpływ człowieka jakby pojawia się jako bodziec dla innych zmysłów. Widzimy w jaki sposób zakłócamy nasze środowisko.
Powiedziałyśmy o dźwiękach, powiedziałyśmy tak. O zapachach, że to ma znaczenie. Jakie zmysły fajnie jest włączyć i o jakich zmysłach jeszcze przypomina nam sztuka w tym naszym poszukiwaniu kontaktu z naturą?
No niestety tutaj muszę rozczarować moją rozmówczynię i powiedzieć głośno, że wystawa jest głównie sformułowana dla zmysłu wzroku i jest do oglądania.
Nie będzie można dotykać, siadać na krzesełkach, przytulać się do obiektu.
Nie będzie można dotykać i przytulać się do obiektu, ale będzie można coś usłyszeć również. Natomiast jeżeli chodzi o samo doświadczenie natury w trakcie tego spływania rzekami różnymi, to przede wszystkim na początek się słyszy i czuje, a dopiero potem się dostrzega. Oczywiście też bardzo ważnym aspektem jest tak zwane śledzenie wody, czyli na przykład w tym roku Wisła latem, kiedy nią spływaliśmy, miała w niektórych miejscach po kilka centymetrów wody, to było nagłaśniane i sternik, który był odpowiedzialny za to, żeby dowodzić naszą drużyną kilkunastoosobową, bardzo często musiał manewrować tą łodzią, bo ten galer jest dosyć duży, musiał nawigować naszą łodzią tak, żebyśmy nie weszli na mieliznę. Nie wiem właściwie, czy to jest zmysł dotyku, bo to nie my dotykaliśmy naszymi ciałami jakby tych mielizn, ale nasza łódź i nasze dno dotykało tych mielizn. Zmysł dotyku jest w jakiś sposób, powiedzmy, aktywizowany, co jest absolutnie wspaniałe, jak się pływa po dużych, szerokich rzekach, to, że rzeka się bardzo zmienia i te wszystkie łachy, piachu, wyspy, one się przesuwają, powstają nowe, znikają stare, czasami część koryta się aktywizuje, czasami rzeka się gdzieś wylewa. To wszystko też wpływa na to, w jaki sposób się płynie, jakie decyzje właśnie podejmuje sternik, co robi załoga. i które zmysły się aktywizują. Zazwyczaj jest tak, że zespół odpoczywa i szkicuje, gotuje, czyta albo po prostu korzysta ze słońca, a są takie momenty nagłego zatrzymania bądź ryzyka zatrzymania, bo czasami też usiłujemy zapanować nad sytuacją i bardzo szybko przybrać pozycję do manewrów. To również jest niezły sport i niezła gimnastyka.
W zgodzie z naturą.
A z drugiej strony cały czas jest to proces szukania inspiracji czy też przyglądania się przyrodzie po to, żeby potem zbudować wypowiedź, w tym wypadku artystyczną, bo niektórzy mają taką wypowiedź turystyczną, czyli wracają i mówią, fajnie było. A inni po takiej wyprawie, gdzie byli blisko natury, obserwowali te różne sytuacje, o których opowiadasz i tworzą, kreują. Wiersz można napisać, czemu nie? Jeszcze ten tytuł, przecudowny, na łeb, na szyję, bóbr sturlał się ze skarpy. Czy to też jest uwrażliwianie edukacyjne na piękno i niezwykłość przyrody?
Tak. Niestety nie udało nam się sfotografować tego bobra, ale to było absolutnie niesamowite, ponieważ płyniemy i nagle Nel, jedna z osób na pokładzie, mówi: uwaga! I wtedy wszyscy patrzą po prostu i widzą taką kulkę, która odbija się od skarpy, która była dosyć stroma i wpada do wody i nikt nie sfotografował tej sytuacji, więc zapamiętaliśmy to, tylko zrobiliśmy zdjęcie naszymi oczami i jest w nas ta sytuacja i możemy się z niej pośmiać. I zawsze spotkania ze zwierzętami są zaskoczeniem. Poza takimi sytuacjami, gdzie na przykład konie brodzą w rzece albo krowy na przykład podchodzą w ogóle, żeby się napić, bo mają pastwisko jakieś przy brzegu. Wtedy to są jakieś stałe sytuacje, no bo tego gospodarstwa są nad tą rzeką, ale spotkanie z dziką przygodą, z kormoranami na przykład, czy z siweczkami, czy z ostrygojadami, które są wymierającym gatunkiem ptaków, to są zawsze niesamowite zaskoczenia i nigdy nie wiadomo z roku na rok, czy te zwierzęta będą w tych samych miejscach, w których były. Na przykład ostrygojady na Wiśle gdzieś tam się przeniosły i osoby, które były więcej razy niż ja na takim spływie, mówiły w ogóle, że tutaj były, już ich nie ma, tutaj są, ale to jest nowość. Jeżeli chodzi o siweczki, to na przykład bardzo niebezpieczne jest wchodzenie na piasek, ponieważ one lubią założyć gniazdo bezpośrednio w łasze piachu. To są malutkie gniazdeczka z niebieskimi jajami, ale jak się tak śmiało stąpa po tym piasku, to można na nie nadepnąć.
A to by było przykre.
To by było bardzo przykre. Tym bardziej, że ich nie jest też za dużo. Trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo skupionym. Też jeżeli wesoła ekipa jest zbyt wesoła i hałasuje, to one nigdzie nie czekają, no bo uciekają przed człowiekiem.
Dlaczego w ogóle są takie wystawy jak te, którą obmyśliłaś, które przypominają o takich wartościach jak piknikowanie i przypominają o tym, że natura może być źródłem radości, przyjemności i nauki?
Właśnie dlatego, żeby dzielić się tą ideą i żebyśmy wrzucili trochę na luz, odkleili się trochę od tej naszej rzeczywistości, która jest bardzo ważna i mamy swoje kalendarze i swoje wszystkie ważne projekty i sprawy, ale być może najważniejsze jest takie, no nie wiem, uważne bycie w miejscu i też w epoce, w której te wszystkie doświadczenia smutne z różnych końców świata i z różnych konfliktów docierają do nas jako bodźce przez internet, z naszych mediów społecznościowych, to powinniśmy sobie zafundować radykalny relaks. I bycie w przyrodzie, i bycie sprowadzonym do takiego parteru decyzyjnego, że decyzje, które się podejmuje w takiej sytuacji, kiedy razem łódką przemierza się jakąś wodę, sprowadzają się do tego, którędy przepłyniemy, którędy nie przepłyniemy, co będziemy jeść, czy mamy wystarczającą ilość wody. One pozwalają nam skupić się na takich bazowych potrzebach, i nie pozostawiają za dużo przestrzeni na kombinowanie, no nie? Że naprawdę można po zabezpieczeniu tych bazowych potrzeb skupić się na poszukiwaniu spokoju i jakiemuś takiemu powrotu do siebie, nie wiem. Może to wszystko brzmi dosyć chaotycznie, co mówię, ale takie są moje doświadczenia. Mam trochę inne priorytety. Jestem bardziej uważna, przyglądam się i słucham uważniej tego, co się wokół mnie dzieje.
Czyli to daje kontakt z przyrodą.
To daje kontakt z przyrodą, tak. Bliskość przyrody przekłada się później na bliskość w naszym życiu, tak? Na bardziej takie jakościowe doświadczanie tego, co nas spotyka, jakościowe doświadczanie kontaktu z drugim człowiekiem.
Czy masz jakiegoś ulubionego artystę z zamierzchłej przeszłości? Myślę w ogóle historycznie jakoś tak, który też eksplorował ten temat i warto o nim pomyśleć.
No najważniejsi oczywiście będą tutaj impresjoniści, którzy jako pierwsi decydowali się w swoich obrazach, które tak naprawdę opierają się na tym, w jaki sposób postrzegamy i to, w jaki sposób impresjoniści malowali tymi kropeczkami jakby kolorów, które miały się mieszać wokół, było powiązane z badaniami optyki, fizyki i rozszczepieniem kolorów w pryzmacie, barwy w pryzmacie na kolory podstawowe. Impresjoniści i barbizończycy, którzy byli również we Francji, ale chwilę przed nimi, jako pierwsi wyszli ze sztalugami w przyrodę, zaczęli chwytać na tych dosyć nudnych i burych obrazach przedstawiających pola i lasy, powiedzmy sobie to szczerze. Ale zaczęli, chociaż jest oczywiście jakby to krzywdzące było, co powiedziałam, ale większość tych obrazów jednak jest do siebie podobna, zaczęli chwytać to, co daje nam wytchnienie, co daje nam odpoczynek. Zresztą jest dużo badań naukowych na temat koloru zielonego, że obcowanie, bycie w zieleni, patrzenie na zieleń jakby działa relaksująco dla człowieka. Ja też chciałam wrócić do jeszcze jednego tematu, który był poruszony. Powiedziałaś słowo wiersz. Jeden z artystów, Łukasz Radziszewski, związany tutaj z Podlasiem, postanowił wrócić do wspomnień z dzieciństwa. Z tatą razem rzeźbili łódki z kory sosnowej i Łukasz przygotował instalację właśnie z łódek z kory sosnowej na tę wystawę i napisał wiersz, bardzo smutny, melancholijny wiersz o tym, że pamięć o pewnych doświadczeniach jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i że te pokolenia mogą się kiedyś skończyć i nie będzie komu tej pamięci przekazać. I ta wystawa jest trochę melancholijna. Jest oczywiście piękna, jest bardzo niebieska, dużo jest na niej wody, ale jest melancholijna, bo my mamy świadomość tego, no, że ta przyroda się zmienia, że zmienia się w sposób nieunikniony, że mamy suszę hydrologiczną w Polsce, co skutkuje bardzo niskim stanem rzek na przykład. Uprawianie turystyki wodnej jest pewnym przywilejem na przykład ekonomicznym. Nasze państwo nie przykłada dużej wagi jakby do naszego dobrostanu na przykład i przez to ten przywilej ekonomiczny jest taki znaczący tutaj. Natomiast zachęcamy do tego, żeby skorzystać jeszcze z tego, co mamy wokół siebie.
W zgodzie z naturą.
Tak jak na przykład była wspaniała wystawa o bagnie Zakole, które znajduje się w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Artyści i artystki związani z Zakolem przygotowali wystawę na temat tego, w jaki sposób odradza się mokradło w środowisku miejskim. To tutaj my próbujemy podtrzymać ducha rzek polskich i turystyki wodnej z taką lekką melancholią i z naciskiem na to, że być może to jest ostatni nasz moment, żeby nacieszyć się tym dzikim życiem.
Powiedziałaś o tym wierszu, który przypomina, że zbieramy pewne doświadczenia pokoleniowe i któreś pokolenie już nie będzie mogło się odwołać do wspomnień pradziadków, tak jak my nie możemy się odwołać do tego, co prasłowianie tutaj mieli na przykład na tych terenach. Tego już tak bardzo nie ma, że tutaj została tylko wyobraźnia. Ponieważ w zgodzie z naturą opowiadamy o takich konkretnych wydarzeniach i aspektach związanych z naturą, ja uważam, że sztuka daje nam te szanse pobudzenia wyobraźni, dzięki czemu naprawdę jesteśmy w stanie być bliżej natury, bo wiemy, że to nie jest tylko to jedno drzewo, które rośnie w tym pięknym miejscu, ale te korzenie, które gdzieś tam łączą to drzewo z całą roślinnością. To jest ta historia, która dotyczy zwierząt, które przychodzą pod to drzewo. To jest być może historia Laury i Filona, którzy pod tym drzewem flirtowali, jako i nasi klasycy to opisywali. Więc to jest taka bardzo głęboka i artystyczna kwestia, jak to jest z naszą naturą po prostu.
Z naturą ludzką.
Także.
Także i z naszą naturą wokół nas. Ale to też jest właśnie kwestia tego, w jaki sposób kształtujemy, moim zdaniem, politykę publiczną. Dlatego, że na przykład ostatnio była głośna sprawa wycięcia sosny, która została zasadzona za czasów Jana III Sobieskiego w Parku Turnickim. Inicjatywa Dzikie Karpaty nagłaśniała to wycięcie tej ponad 300-letniej sosny. Prowadząc kampanię na temat tego, co się wydarzyło, wrzucili życie tej sosny na oś czasu Polski. Ta sosna pamiętała rozbiory, ta sosna pamiętała powstania, ta sosna pamiętała powstanie państwa polskiego w 1918 roku, wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość po zaborach. Ta przyroda, tak jak zwróciłaś uwagę tutaj świetnie, jest jakby świadkiem tego, w jaki sposób bytujemy.
Górnolotnie można powiedzieć, że przyroda jest świadkiem naszej historii, tak jak my jesteśmy świadkami historii tej przyrody. O tym też przypominamy, dlatego żebyśmy nie traktowali przyrody tylko i wyłącznie jako tej zielonej uciechy, tej tej łąki pachnącej, gdzie można pójść i nazbierać ziół, co notabene bardzo polecamy. Ale to nie wszystko, bo można stanąć na tej łące i pomyśleć sobie, albo też poczuć, jak nasi przodkowie korzystali z takich łąk, co mogli czuć. I to nas tak uziemia, bardzo tak przypomina, że jesteśmy z tej planety i z tej trawy troszeczkę. No bo nie pamiętamy dinozaurów i to nie jest nasz świat. Nasz świat to są właśnie łąki, pola, rzeki, takie jakie jeszcze teraz są.
Takie, jakie teraz jeszcze są, dokładnie. I nasz świat to są również te decyzje, które są podejmowane wobec tej przyrody ożywionej bądź przyrody nieożywionej. I z jednej strony zachęcamy do tego, żeby się rozkoszować tym, co wokół nas, a z drugiej strony zachęcamy do tego, żeby przyglądać się, w jaki sposób podejmowane są decyzje w naszym środowisku i w naszych społecznościach wobec tego dobra wspólnego i tego dziedzictwa, czy to naturalnego, czy przyrodniczego, zależnie jakby, jak powiemy.
Żeby nam nie ginęły i nie znikały drzewa, które są świadkami historii, czy też aleje, które są też świadkami różnych wydarzeń, pomimo różnych punktów widzenia na to, czy to jest zagrożenie, czy to jest raczej piękno. Spójrzmy na niektóre kwestie, zanim podejmiemy decyzję, z 10 różnych punktów wrażliwości naszej ludzkiej.
Tak, i też bardzo się cieszę, że ta wystawa jest w Białymstoku, który jednak jest miastem dbającym o środowisko naturalne i dbającym o dobrostan swoich mieszkańców. Absolutnie wspaniały jest ten zakątek różany, który rośnie wokół Płaczek i super, że takie miejsca powstają. Pamiętam też, że kilka lat temu toczyła się dyskusja na temat parków kieszonkowych, czyli takich parków malutkich, nawet jedna ławka, 5 drzew, ale żeby tego typu instalacje przy przyrodnicze były montowane w przestrzeniach życiowych, żebyśmy mogli bardziej świadomie odpoczywać, cieszyć się po prostu czasem wolnym, również w otoczeniu przyrody, nawet jeżeli jesteśmy ekonomicznie wykluczeni z jakichś wielkich wypraw,
do dżungli amazońskiej.
Na przykład, dokładnie, żebyśmy mogli zrobić mini dżunglę nad Białką z dziećmi w niedzielę, wracając, nie wiem, z obiadu u babci.
Mając
na
tam
przykład
fajne miejsce, tak jak nagle pojawiają się w różnych miejscach ławeczki, czy też takie udogodnienia, gdzie dzieci mogą się pochuśtać, a dorośli mogą wtedy przysiąść i tak naprawdę porozmawiać oby o przyrodzie. Uwrażliwiajmy się.
Uwrażliwiajmy się, tak.
Także poprzez sztukę. A gościem magazynu W zgodzie z naturą była Ewa Tatar, która jest kuratorką wystawy, którą można oglądać w Galerii Arsenał, która to wystawa nosi niezwykły tytuł: Na łeb, na szyję, bóbr sturlał się ze skarpy. Polecamy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.